Biologika sukcesji, część szósta. Miło czy szczerze? Istniejący system prawny może pozornie trochę ułatwić sukcesję. Niestety może ją też trochę utrudnić. I to już niekoniecznie tylko z pozoru. Najważniejsza informacja brzmi jednak: sukcesję można przeprowadzić zawsze i wszędzie, trzeba tylko wiedzieć jak. Proces sukcesyjny można zaplanować albo zabezpieczyć. Sukcesję planuje się w wariancie organicznym, czyli płynnym, a zabezpiecza się ją w wariancie nagłym i niespodziewanym. Zdanie, które właśnie padło, jest być może najważniejsze ze wszystkich. Powtórzę. Sukcesję planuje się w wariancie organicznym, czyli płynnym, tutaj i teraz, a zabezpiecza się ją w wariancie lub na wariant nagły i niespodziewany. Tłumacząc je na język realiów polskiego biznesu, należy rozumieć je tak. Albo będzie dobrze i jakoś sobie poradzimy, albo wspólnik jutro umrze i zwyczajnie mamy problem. Houston, mamy problem. No bo co wtedy? Ale spokojnie, na szczęście słowo problem tylko tak groźnie brzmi. Dla człowieka ambitnego i inteligentnego problem jest przede wszystkim wyzwaniem i zadaniem. Jeśli się pojawia, to po prostu trzeba go rozwiązać. W japońskiej tradycji słowo problem składa się z dwóch elementów, a mianowicie z problemu i szansy. Na szkoleniach personal development dowiesz się, że problem to nie tylko szansa, ale też okazja, sposobność, nowe perspektywy, alternatywa, możliwości, dar losu. I tak dalej. Absolwenci psychologii, psychobiologii i biologiki stwierdzą holistycznie, rzecz ujmując, że wszystko jest właściwe i służy wszechświatowi w kwantowym ujęciu zachowania energii. No też podzielam ten pogląd. No jednak w organizmie przedsiębiorstwa, które często działa na bazie dzień za dniem, wyżej wspomniana szansa biznesowa może być zwyczajnie bardzo kosztowna. Dlaczego? Załóżmy, że jesteśmy świadomi i zdrowi, nie mamy żadnych problemów, tylko wcześniej już wymienione okazje, ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Żyjemy w polskich realiach prawnych. Czy pomyślałeś kiedyś o natychmiastowych konsekwencjach finansowych, prawnych, podatkowych i płatniczych wynikających z realizacji scenariusza nagłego? Na obydwa scenariusze musimy być przygotowani i żadnego z nich nie możemy wykluczyć. Na razie umiera w Polsce tylko 1000-1300 przedsiębiorców miesięcznie. No to jednak wciąż za mało, by problemy sukcesyjne stały się wiedzą powszechną. Nie ma paniki, bo w skali kraju to nadal nieczęsto spotykane zjawisko. Nikt się więc w tym i z tym nie niepokoi. Ale żeby nikt nie poczuł się choćby trochę nieswojo? Może kryzys wywołany koronawirusem wreszcie kogoś zmobilizuje do przemyśleń? Dla lepszego zobrazowania skali dodajmy, że w Europie w tej chwili istnieje ponad 300 tysięcy firm sierot, tak zwanych orphan companies, które z powodu śmierci właściciela lub braku gotowości spadkobierców nie będzie kontynuowane w swojej działalności w kolejnym pokoleniu. I tutaj przytoczę prawdziwą rozmowę z właścicielem średniego przedsiębiorstwa. Dla celów tego artykułu niech ma na imię Andrzej. Tych z życia wziętych historii przytoczę w tych publikacjach więcej. Podam przykłady i antyprzykłady firm wycenionych metodą przychodową, majątkową, mieszaną w wartościach pomiędzy 200 tysięcy a 3 miliardy złotych. Trzeba przyznać, że jest to szerokie spektrum sukcesyjne. Mając zatem odrobinę cierpliwości do serii tych publikacji, zapewne przeczytasz tutaj również o sobie. Wróćmy jednak do rozmowy z panem Andrzejem. Dla szerszego kontekstu dodam, iż przeprowadziliśmy tę rozmowę jesienią 2018 roku. Firma pana Andrzeja działa w branży produkcyjnej i handlowej. Jej przychody to 19 milionów złotych, zatrudnienie 55 osób. Firma posiada kredyt obrotowy i dotację unijną w trakcie rozliczenia. Forma działalności to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Pan Andrzej ma 52 lata, jest w związku małżeńskim o statusie małżeńskiej rozdzielności majątkowej, tzw. intercyzy. Posiada troje dzieci, w tym dwoje pełnoletnich i jedno nieletnie. Żona pana Andrzeja nie uczestniczy aktywnie w przedsiębiorstwie. No, rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Panie Andrzeju, jakie są największe trudności, a może raczej największe ryzyka biznesowe, największe wyzwania w Pana firmie? Jakie problemy przysparzają największych zmartwień, ale udaje się je rozwiązać? Jak i dlaczego to się udaje? Zapytałem. Tutaj dowiedziałem się, że jak jest problem, to szef zajmuje się nim osobiście. Wynika to również ze specyfiki prowadzonej działalności. Otóż firma posiada pewne tajemnice biznesowe w obszarze produkcji i zbywania towarów, o których szeregowi pracownicy po prostu nie wiedzą. Wynika to z obawy, że ktoś mógłby podpatrzeć pewne procesy i otworzyć swoją firmę za ogrodzeniem. Brzmi znajomo? Dowiedziałem się również, że problemów bieżących jest bez liku i są one różne. Szef firmy powiedział mi również, że nawet na wakacjach musi być pod telefonem. Rozmawialiśmy o ryzykach biznesowych, które Pan rozwiązuje każdego dnia. Chciałbym zatem porozmawiać o najważniejszym moim zdaniu ryzyku biznesowym, a zatem pytanie, co się dzieje jutro z firmą, jeśli dzisiaj zabraknie jej właściciela lub jego współmałżonka? Czy miał Pan okazję z kimkolwiek na ten temat rozmawiać? Drążyłem. Odpowiedź Pana Andrzeja brzmiała: nie, nie miałem takiej okazji, wynika to z braku czasu, nic się nie wydarzy, jestem zdrowy. Coś słyszałem na ten temat, ale tak do końca to nie wiem, co się dzieje w takiej sytuacji. No w tym miejscu trzeba koniecznie dodać, że w obszarze sukcesji nestorzy z pesymistów stają się optymistami średnio w 0,07 sekundy, twierdząc, że wszystko się jakoś ułoży. Nie, samo się nie ułoży. Mnie tak naprawdę dużo bardziej interesuje coś innego, panie Andrzeju. Co chciałby pan, aby stało się z firmą w takiej sytuacji? Wiadomo, pan już nie ma problemu, ale ma go pana rodzina. I w tym momencie mają oni do wyboru dwie możliwości, dwa możliwe scenariusze. Pierwszy wygląda mniej więcej tak. Firma podlega likwidacji, żona dopełnia formalności związane z urzędami, rozlicza się z bankami, pracownikami itd. i musi znaleźć jakiś inny sposób na zarabianie pieniędzy i utrzymanie rodziny i dzieci. Pozwolę sobie w tym miejscu zapytać, no, na jaki czas wystarczą pieniądze z polisy na życie, którą Pan posiada, o ile w ogóle dojdzie do wypłaty świadczenia. Drugi scenariusz prezentuje się tak. Pana żona decyduje się jednak na dalsze trwanie i prowadzenie firmy, uruchamia swoją działalność i na bazie odziedziczonego majątku Pana firmy dalej robi de facto to, co dzisiaj Pan. Tutaj wspomnę o wątpliwościach prawnych związanych z kwestią rozdzielności majątkowej i przedmiotu dziedziczenia. Wynikają one z tego, że pan Andrzej na moment rozmowy nie posiadał testamentu, a krąg spadkobierców wynosi 4 osoby, w tym jedna nieletnia. W związku z tym moje pytanie brzmi, czy wolałby pan, aby żona zlikwidowała firmę, czy raczej, żeby w jakiś sposób kontynuowała interesy i mogła dalej z tego żyć? Tutaj zaznaczę, że żona pana Andrzeja uczestniczyła w naszym spotkaniu i przysłuchiwała się całej rozmowie. Gdyby jej nie było, proces wdrożeń trwałby wielokrotnie dłużej. Wolałbym, żeby żona prowadziła firmę, odpowiada pan Andrzej. Zastanówmy się zatem, z czym będzie musiała sobie poradzić i podzielmy ten temat na 3 obszary. 1. Biznesowy, 2. Prawny, 3. Finansowy oraz uruchomienie nowej działalności. Pierwszą rzeczą, którą żona będzie musiała zrobić jutro, gdyby dzisiaj pana zabrakło, to założyć działalność gospodarczą, a więc NIP, REGON i tak dalej. Czy według pana poradzi sobie z takim zadaniem? Pan Andrzej. Myślę, że tak. Dodam nieco humorystycznie w tym miejscu i z przymrużeniem oka, ale jednak, że mina żony pana Andrzeja w tym momencie tego zamiaru i nadziei nie potwierdzała. Z pewnością będzie musiała założyć w banku rachunek firmowy. Czy według pana to trudna sprawa, czy żona poradzi sobie na spotkaniu z doradcą w banku? Kontynuowałem. Pan Andrzej, oczywiście, bez problemu. Chcąc prowadzić firmę, będzie musiała jak najszybciej poznać pracowników, zapewne również klientów, przynajmniej tych kluczowych. Będzie musiała zapoznać się z wieloma innymi sprawami organizacyjnymi firmy, którą przejmuje, łącznie z tajnikami biznesu, o których wie tylko właściciel. Czy z takimi sprawami pana żona sobie także poradzi? Pan Andrzej, tak, przecież pracownicy pomogą mi w wielu rzeczach. No i tutaj muszę jasno i wyraźnie powiedzieć, nie, pracownicy nie pomogą, ponieważ o niczym konkretnym nie wiedzą. firma jest za mała na ustrukturyzowanie procesów i korporacyjny styl zarządzania. Wszystko jest w jednej kieszeni, wszystko jest w jednym telefonie, w jednej głowie. Dzieci natomiast nie uczestniczą aktywnie w działalności firmy, więc licząc na pomoc pracowników można się przeliczyć. Oni nie pomogą, wręcz przeciwnie, już jutro będą na pracuj.pl, na LinkedIn szukać roboty. No ale załóżmy, dla celów tej publikacji, że uwierzyłem w tę optymistyczną wizję klienta, w którą pewnie on sam nawet nie wierzy. No i tu następuje ważny moment w pracy doradców sukcesyjnych i okazja do zadania bardzo ważnego pytania. Czy ma być miło, czy szczerze? Pewność siebie w tym momencie rozmowy, każdej rozmowy handlowej, decyduje. Pewność siebie. Świetnie. Przejdźmy zatem do elementów prawnych. Uruchomienie działalności, rachunek bankowy, firmowy, poznanie firmy, pracowników, klientów, podpisanie umów z nowymi klientami, kontrahentami czy pracownikami, aż wreszcie uzyskanie u notariusza prawnego potwierdzenia nabycia spadku. No te wszystkie zadania staną przed pańską żoną. Załóżmy, że napisze pan prosty testament, w którym powołuje pan na przykład żonę do całości spadku lub przynajmniej do majątku firmy, do REGON. Jest to możliwe poprzez testament z zapisem windykacyjnym. Czy mimo to, pana zdaniem, żona da sobie radę w znalezieniu notariusza, u którego uzyska notarialne potwierdzenie nabycia spadku, a więc również majątku firmy? Pan Andrzej, wchodząc wreszcie tutaj w kontakt z rzeczywistością i z poziomem prawdy, wydaje mi się, że nie. No i dalej. Trzeba pamiętać, że żona funkcjonuje jako nowy podmiot gospodarczy, będzie musiała podpisać stare, nowe umowy praktycznie ze wszystkimi stronami, a więc, tak jak wspomniałem, z pracownikami, kontrahentami, klientami itd. Chodzi zwyczajnie o zmiany na umowach związane z nowymi numerami NIP, REGON, no bo nazwa firmy może oczywiście pozostać ta sama, choć nie do końca. Czy żona znajdzie kogoś w firmie, kto pomoże jej z tego typu formalnościami? Pan Andrzej, tak. To znaczy chyba nie. Ależ polska odpowiedź. No i pozostaje nam ostatni obszar, finanse. Moje pytanie brzmiało, czy korzysta pan z kredytu obrotowego? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, ile aktualnie on wynosi. No to już nie musiało być miło czy szczerze. Pan Andrzej poczuł, że warto dla niego, żeby pójść w kierunku prawdy. Pan Andrzej, tak, mam kredyt, wynosi 900 tysięcy. No pewnie pan to wie, ale wolę zapytać. Jak pan myśli, co zrobi bank, kiedy dowie się, że w świetle prawa pana firma nie istnieje? Czy płynnie przeniesie kredyt na nową firmę, żony, która działa de facto od wczoraj, czy będzie trzeba go spłacić? Pan Andrzej, nie, no chyba będzie musiała spłacić. No czy pana zdaniem żona poradzi sobie ze spłatą 900 tysięcy złotych, czy raczej wolałby pan w jakiś sposób zabezpieczyć tę kwotę dla niej? Pan Andrzej, oczywiście, że wolałbym zabezpieczyć. No to jeszcze jedno pytanie w ramach kredytu obrotowego. Rozumiem, że pan w tej chwili korzysta z dostępnych środków finansowych w ramach kredytu obrotowego. Czy jeśli pana żona jutro spłaci te 900 tysięcy, na przykład z polisy, to pojutrze jej nowa, stara firma również będzie mieć do dyspozycji około 900 tysięcy złotych na bieżącą działalność. Innymi słowy, jakie zabezpieczenia będzie chciał ustanowić bank, aby taki kredyt udzielić? Czy w związku z tym, że spadek może być jeszcze nieuregulowany, bank takie zabezpieczenia przyjmie? Mówię o tym, bo bank firmie, która na ten moment nie posiada żadnych historii finansowych, z pewnością nie udzieli kredytu. Reasumując, czy chciałby pan również zabezpieczyć żonie niezbędne i dodatkowe środki finansowe do bieżącej działalności i co ważniejsze, finansowanie nauki dzieci, bieżące koszty życia? Pan Andrzej, tak. Czy 900 tysięcy złotych, czyli kwota, którą obecnie dysponuje pana firma, będzie odpowiednia? Czy wystarczy na leasing, kary umowne, jeśli są, na przykład w branży budowlanej, zabezpieczenie kosztów działalności na okres 1-3 miesiące albo na inne? No ta rozmowa poskutkowała i otworzyła panu Andrzejowi oczy. Odpowiedzi na pewne pytania nie przychodzą łatwo, ale jeśli już przyjdą, są w stanie ułatwić wiele spraw związanych z sukcesją. Na przykład gotowość do rozmowy. Przykład firmy pana Adama Andrzeja jest klasykiem ale Adama też. Jak Stairway to Heaven Led Zeppelinów w muzyce rockowej. Po prostu klasyk. Firma pana Andrzeja jest stosunkowo niewielka, ale co jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia 400 pracowników albo 4000 pracowników, a obroty to 50 milionów albo 350 milionów? A jeśli jest to branża usługowa? A co jeśli jest to spółka z o.o.? Ale o tym już w następnej publikacji. Dlaczego piszę o sukcesji? Jest to część szeroko zakrojonego projektu społecznego pod nazwą sukcesje.pl. Jeżeli artykuł Ci się spodobał, proszę udostępnij swoim klientom, kontrahentom, znajomym, przyjaciołom. Zaproś ich do subskrypcji na stronie www.sukcesje.pl. Dzięki temu otrzymasz cykl artykułów na temat sukcesji w Polsce raz w tygodniu. Dasz radę. Może skorzystasz z naszej usługi jako przedsiębiorca, a może zainteresuje Cię praca w tej nowej dziedzinie. Jeżeli tak, to gwarantuję, że morze i ocean nowego zawodu otworzą przed Tobą ogromne możliwości. Dziękuję bardzo. Paweł Piotr Nowak.